A przy telefonie jest redaktor Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie, dzień dobry państwu. No to się zdarzyło w Paryżu. W czasie lekcji uczeń podszedł do nauczycielki, wyjął z kieszeni pistolet, przyłożył jej do głowy i zawołał: albo zmienisz to, co napisałaś, albo cię zastrzelę. Nauczycielka napisała w raporcie klasowym zgodnie z prawdą, że uczeń był nieobecny na lekcji. Uczeń żądał, żeby zmieniła i napisała, obecny. Zajście miało miejsce w gimnazjum imienia Edwarda Branly w Créteil w czwartek 18 października. Po kilku dniach masakra w synagodze w Pittsburgu zepchnęła w niepamięć terroryzowanie nauczycielki w Créteil. Pragnę jednak powrócić do wydarzenia jako osobiście zainteresowany. Créteil jest północnym przedmieściem Paryża, ostatnią stacją 8 linii metra. Kierując pistolet w głowę nauczycielki, chłopiec nie myślał. Nikt nigdy nie podejrzewał go o myślenie. Niemniej rozmaite rzeczy chodziły mu wtedy po głowie. Nauczycielka była tutejsza, żywił pogardę dla tutejszych. Widział, jacy są samotni, bezbronni. Najczęściej nie mają rodzin, zaledwie kotka albo pieska, podczas gdy on jest otoczony przez co najmniej półsetki braci i kuzynów i kuzynek z wielu żon swoich wujków i krewnych. W Créteil są plemieniem i jak plemię trzymają się mocno. W razie potrzeby każdy chwyci za kij bejsbolowy. Doświadczenie go nauczyło, że aby od tutejszych coś uzyskać, należy ich nastraszyć. Kiedy jeden z jego licznych braci był zatrzymany przez policję, zaraz bracia palili 50 samochodów, albo 80, albo 100. No i zatrzymywanie ustało. Przestano kontrolować bilety w autobusach i w pociągach w jego okolicy. Nie tylko policja czuje respekt przed plemieniem. Straż pożarna i pogotowie ratunkowe także od dawna już nie wjeżdżają do jego, jakby tu powiedzieć, jakby nazwać jego osiedla. Francuzi mówią o własnej miejscowości Montpellier, mój kraj, więc nie wjeżdżają do jego kraju. Chodziło mu po głowie, że w razie gdyby sprawa się wydała, to przecież wstydu nie będzie. Prasa nie poda do wiadomości publicznej ani jego imienia, ani nazwiska, ani pochodzenia, ani nie zamieści jego fotografii. Nigdy nie podaje z obawy, żeby nie budzić w czytelnikach niejasnych uczuć w stosunku do niego i do jego plemienia. Gdyby miał na imię Jean-François, albo Pierre, albo Henri, to co innego. Ale chłopiec nazywa się Ali, albo Mohamed, albo Abdullah, albo Yasin. Nie mylił się. Prasa nie podała. Rządowym informatykom udało się tylko z pewnym opóźnieniem zasłonić głowę chłopca na filmie. Zanim to nastąpiło, można było zobaczyć, że jest czarny, podobnie jak jego dwaj koledzy, którzy pojawili się w polu widzenia i podobnie jak inni uczniowie w jego klasie, którzy się nie pojawili. Chłopiec nie czyta gazet, a w telewizji nie ogląda seriali kryminalnych, które są zbyt skomplikowane. Na szczęście są także mecze futbolowe, ale obiło mu się o uszy to, co politycy powtarzali od dawna, że jeśli on, chłopiec z Créteil w wieku 15 lat, a może 16, pozostał analfabetą, to winni są nauczyciele, a więc nauczycielka jest winna. Szkoła też. Obił mu się o uszy słuszny protest uczniów w Departamencie Północnym, którzy odmówili chodzenia do szkoły, dopóki czerwone ławki nie zostaną przemalowane. Koran zabrania koloru czerwonego, uznanego za haram. Chłopcy nie chcą podać ręki dziewczynkom, odmawiają rysowania istot ludzkich, ponieważ jest to zakaz religijny, obowiązujący muzułmanina, i zatykają sobie uszy, kiedy w klasie puszczają muzykę, która także jest zabroniona. W mieście Trua uczniowie odmówili pójścia na basen. Normalne. Było to w czasie Ramadanu i uczniowie bali się łyknąć wody, co by przerwało ich post. Normalne jest tak, chcą siedzieć w kantynie obok takich, co jedzą wieprzowinę. Z podziwem opowiadali koledzy o słusznej postawie uczniów pobliskiego gimnazjum w Saint-Denis. Podczas wycieczki szkolnej podano im do jedzenia kurczaka pieczonego z frytkami. Na 50 uczniów 35 wyrzuciło kurczaka, który przecież nie był halal. Nie pochodził z muzułmańskiego uboju rytualnego pod kontrolą imama. W Créteil chłopaki wytykają palcami swych kolegów muzułmanów, którzy godzą się na to, żeby w kantynie jeść zwyczajne jedzenie. W domu rodzice nie wezmą do ust niczego, co nie jest halal. Tak samo w Departamencie Północnym uczniowie muzułmanie lżą innych uczniów muzułmanów, jeżeli jedzą produkty, które nie są halal. Dla niektórych rodzin jest po prostu nie do pomyślenia, aby ich dzieci miały jeść nie halal, choćby tylko przez tydzień. Z tego powodu na przykład w Alpach niektóre szkoły zaprzestały organizowania wakacji zimowych dla dzieci. W tych warunkach się nie da. O, to wszystko i jeszcze inne rzeczy mogły chodzić po głowie ucznia z Kretej, kiedy tak stał z pistoletem wymierzonym w głowę nauczycielki. Rząd uznał wydarzenie za wystarczająco ważne, aby zorganizować w następną niedzielę po tym wydarzeniu rano naradę trzech ministrów edukacji, zdrowia i spraw wewnętrznych. Nie dlatego, aby incydent był wyjątkowy. Kilka miesięcy temu Ministerstwo Oświaty uruchomiło platformę, która pozwala nauczycielowi skonfrontowanemu z problemami otrzymać radę. Pomoc w ciągu 24 godzin. Platforma otrzymuje średnio 30 wezwań dziennie. Trzej ministrowie złożyli konsylium, ponieważ tym razem scena została sfilmowana smartfonem i obiegła Francję. Policja dostała rozkaz wszczęcia energicznego śledztwa. Musiała zidentyfikować winnego, który scenę sfilmował i puścił na sieć. Trudne zadanie. W Krytej wszyscy chłopcy mają smartfony. No ale udało się, zostali zidentyfikowani ci dwaj przestępcy i postawieni przed sądem. Ten, który sfilmował i ten, który puścił na sieć. Pistolet okazał się plastikową imitacją. Tylko strach nauczycielki był prawdziwy. Nie wiem dokładnie, co chodziło po głowie chłopca. Starałem się tego domyślić, posługując się ściśle tajnym raportem przygotowanym dla rządu przez służby wywiadu francuskiego. Trzej ministrowie przedstawili projekt niemożliwy do realizacji postawienia policjanta w... Halo?
Halo, tak, postawienia policjanta w...
W każdej klasie, tak, w każdej klasie. Od tego, no, dzieci mają zdolność imitacji i od tego czasu inny chłopiec w innym mieście rzucił się na nauczyciela, dusił go i pobił.
Tak, to jest relacja z tej Francji, która jest, a polityczna Francja. Jakie są echa 11 listopada, tego wielkiego święta Francuzów, na które przyjechało 60 głów państw, w tym prezydent Donald Trump i prezydent Władimir Putin?
Tak, no 73 szefów państw i rządów brało udział. Francuzi przyjęli to święto jak każde święto, jak każdą taką rocznicę z mieszanymi uczuciami. Pierwsza wojna światowa, która dla nas oznaczała upadek trzech mocarstw i wyzwolenie i nadejście niepodległości, we Francji soldowała się śmiercią 1,5 miliona ludzi i potem 380 tysięcy kalek. To była straszna hekatomba, to była straszliwa rzeź i w każdej miejscowości francuskiej, w każdej najmniejszej wsi jest pomniczek ku czci poległych w pierwszej wojnie światowej z wypisanymi nazwiskami obywateli miejscowości, którzy zginęli i wszędzie to istnieje. No, jak to się zakończyło? Jak wiemy, zakończyło się wezwaniem prezydenta Macrona do utworzenia własnej siły zbrojnej europejskiej, własnej armii europejskiej. To jest taka arlezjanka, jak mówią Francuzi, czyli wąż morski, który pojawia się co pewien czas, ten pomysł własnej siły europejskiej, no ale nigdy nie był tak wyraźnie powiedziany jak tym razem. Właściwie sprowokowany przez tweet prezydenta Trumpa, który wysłał ten tweet wysiadając z samolotu, kiedy przyleciał do Francji. Potem po tym święcie, po defiladzie, po święcie, po złożeniu wieńców pod pomnikiem nieznanego żołnierza, pod łukiem triumfalnym, potem było dwudniowe forum pokojowe w La Villette na przedmieściu Paryża. No, niewiele z tego może wynikło. Prezydent Trump nie był obecny w tym czasie, wizytował groby żołnierzy amerykańskich poległy we Francji. Te groby znajdują się w Suren na zachodnim przedmieściu Paryża.
A teraz zdradzę tajemnicę. Piotr Witt stoi w progu własnego domu i za chwilę weźmie walizkę i ruszy na lotnisko, by w niedaleką podróż pojechać.
No właśnie, dla mnie to też jest pewna rocznica, ponieważ jechałem jeszcze za czasów wolnej Europy pierwszym Eurostarem do prasowym Eurostarem do Londynu, tuż za prezydentem Mitterrandem i królową brytyjską. No a dzisiaj jadę znowu, zresztą od tego czasu już kilka razy tym Eurostarem przemierzałem drogę pod kanałem La Manche.
A co pewno pana redaktora ucieszy, dzisiaj o 11:00 premiera audycji o piosence francuskiej. Poprowadzi ją Gabriel Garstka, profesor i nauczyciel historii w szkole francuskiej w Warszawie. Były nauczyciel, ale historia jest prawdziwa. Bardzo serdecznie dziękuję za kronikę paryską 15 listopada w Poranku Wnet.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, do usłyszenia.
I dobrej podróży panu życzę.
Czas na przegląd prasy.
A dzisiaj w studio nie ma Antoniego Opalińskiego, ale jest Maciej Jastrzębski, prasa arabska, i Aleksander Rosenfeld, prasa hebrajska. Zaczynamy od prasy arabskiej.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zaczniemy rzeczywiście od Al Jazeera i na wstępie muszę ostrzec o brutalnych szczegółach pierwszego artykułu, dlatego jeżeli słuchają nas Mali i zależy nam na tym, żeby po prostu tego nie słyszeli, to...
To trzeba by oszczędzać brutalne szczegóły. Mówię na wszelki wypadek, tych szczegółów nie znam, ale bez detali. Ale zaczynamy.
Dobrze, będę starał się być delikatnym. Otóż artykuł na temat morderstwa Khashoggiego. Otóż dowiedziano się, że narzędziem zbrodni, jakie wykorzystano do zabójstwa, była plastikowa siatka i dziennikarz został z jej pomocą uduszony. Metoda mordu została dobrana nieprzypadkowo, gdyż Khashoggi miał fobię bycia uduszonym. Al Jazeera podaje również, że mordercy wykorzystali folię plastikową, którą rozłożyli na podłodze konsulatu, żeby później pozostałości dziennikarza zebrać i nie zaplamić wnętrza pomieszczenia. Dziennik Sabah, który podał tę informację, poinformował również, że niedługo opublikuje zdjęcia dowodowe przedstawiające narzędzie zbrodni, a także nagranie audio, o którym była mowa. Al Jazeera pisze również o tym, że Basra opustoszeje. Od upadku ISIS w Iraku w 2017 roku społeczność światowa i władze irackie skupiły się na odbudowie północy Iraku, zapominając o gniewie i postępującym ubóstwie mieszkańców południa, o czym pisze Al Jazeera. To zapomnienie wywołało falę protestów w ostatnich miesiącach na południu kraju. Źródłem kryzysu w Basrze, podaje Al Jazeera, była konieczność przeciwstawienia się ISIS i ograniczone zasoby irackiej władzy, które trzeba było rozdysponować wśród pozostałych ośrodków miejskich. Przejdziemy teraz do rywala Al Jazeera, czyli do portalu informacyjnego Al Arabiya, znajdującego się w Emiratach Arabskich, natomiast będącego w posiadaniu Arabii Saudyjskiej. Al Arabiya pisze o tym, że pomimo międzynarodowego apelu o deeskalację w Gazie, Izrael wznawia swoje ataki. We wtorek o pierwszej w nocy Izrael wznowił naloty na Gazę, biorąc odwet za atak rakietowy na Ashkelon, Ashkol i Sederot. W wyniku wtorkowego izraelskiego ataku zniszczono 8 budynków, w tym siedzibę kanału telewizyjnego Al-Aqsa, należącego do palestyńskiej organizacji Hamas. Tutaj mój komentarz. Powszechnie ta organizacja jest uważana za terrorystyczną. Zniszczono również Centrum Bezpieczeństwa i Informacji Hamasu. Ten epizod wielowątkowego konfliktu trwającego od dziesiątków lat rozpoczął atak izraelskich sił specjalnych na miasteczko Khan Yunis w Gazie, w wyniku którego zabity został oficer Hamasu Nur Baraka i 6 innych osób. Palestyńczycy odpowiedzieli wystrzeleniem 370 pocisków na południowe terytoria Izraela, a 100 z nich strąciła izraelska tarcza antyrakietowa Iron Dome. Izraeli ci odpowiedzieli nalotem precyzyjnym. Kolejny news to protest przed ambasadą Kataru w Bejrucie przeciw normalizacji stosunków z Izraelem. Duża grupa Libańczyków protestowała przeciwko normalizacji stosunków kulturowych, sportowych, a zwłaszcza handlowych z Izraelem. Za miejsca demonstracji obrano ambasadę Kataru, który niedawno przyjął izraelskie przedstawicielstwo handlowe. Teraz szybkim lotem przenosimy się do Demokratycznej Federacji Północno-Wschodniego Kurdystanu. ANF News pisze o tym, że przedstawiciel Centralnej Komisji Kurdyjsko-Syryjskiej Partii Demokratycznej potępia stosunek USA względem przywódców partii pracujących Kurdystanu. Tenże przedstawiciel KKSPD, Kilo Issa, potępił decyzję USA o wpisaniu na listę poszukiwanych terrorystów 3 oficerów partii pracujących Kurdystanu. Lidera partii Murata Karajeliana i jednego z 5 założycieli PPK, Cemila Bajika oraz Daurana Kalkana. Za udzielenie informacji dotyczącej lokalizacji choćby jednego z nich USA oferuje nagrodę w wysokości $5 milionów. Kilo Issa twierdzi, że historia nie zna takiego etapu, kiedy lud kurdyjski nie zwalczałby terroryzmu, a USA wiedzą o tym najlepiej. Wyraził przekonanie, że Stany nie widzą związku między PPK a Rożawą, czyli właśnie Demokratyczną Federacją Północno-Wschodniego Kurdystanu, podczas gdy Turcja takie bezzasadne powiązanie tworzy, aby prowokować rozbrat. Turcja wie, że lud kurdyjski nie ma nic wspólnego z terroryzmem, a wręcz przeciwnie, zwalcza terroryzm, broń nosząc tylko dla samoobrony, przekonuje kurdyjski polityk. I na zakończenie portal informacyjny Lebanon 24 pisze, że wszyscy umrzemy, jeżeli Trump rzeczywiście wycofa się z porozumienia nuklearnego z Rosją z 1987 roku, które zobowiązuje oba państwa do zaprzestania budowy arsenału nuklearnego. Strona pisze, że nuklearny potencjał zniszczenia znacznie wzrósł od II wojny światowej i że gdyby na Waszyngton DC spuszczono północno-koreańską 140-kilotonową bombę lub tego podobnego gabarytu ładunek wybuchowy, zginęłoby 220 tysięcy ludzi, a 450 tysięcy zostałoby rannych.
A dziś do Libanu wyruszy pielgrzymka słuchaczy Radia Wnet, a wśród tych słuchaczy będzie Antoni Opaliński. Bardzo serdecznie dziękuję za przegląd prasy, chociaż powinniśmy powiedzieć, Lebanon 24 to co to za portal? Kto jest jego właścicielem?
Jest to prywatna strona informacyjna.
Prywatna, ale kto jest właścicielem? Ustalimy, prawda?
Prawda.
Tak, pomogę.
Aleksander Rosenfeld i przegląd prasy hebrajskiej.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jeżeli chodzi o prasę izraelską, to tutaj mamy 3 dzienniki, skrajnie różne, i prasa izraelska rozpisuje się dzisiaj i właściwie już wczoraj wieczorem, tabloidy również skupiały się głównie na sytuacji związanej z zawieszeniem broni i co to oznacza dla obecnego rządu. A więc dziennik Idiot Achronot, jeden z takich najstarszych dzienników, nazywany często też Gazetą Narodową, podaje ocenę koalicji, czyli prawdopodobieństwo wyborów jest większe niż w jakimkolwiek innym scenariuszu. Po ogłoszeniu przez Liebermana, ministra obrony, rezygnacji, no i rozmowach z Netanyahu, szacuje się, że koalicja będzie trudna do utrzymania i tutaj stoi Netanyahu pod groźbą partii Beit Yehudi, że jeżeli nie zostaną wzięte pod uwagę ich żądania związane z ich kandydatem na to stanowisko ministra obrony, to zagrażają wcześniejszymi wyborami. Tutaj się szacuje, że mógłby to być marzec. Potem dziennik Haaretz, gazeta, która jest uznana za gazetę prestiżową. Najstarszy dziennik w kraju, bodajże 1919 rok. Również pisze o dylemacie premiera Netanjahu, poddać się nienawiści do Beneta, czyli właśnie tego szefa partii Beit Yehudi, czy zostać wciągniętym we wcześniejsze wybory wbrew jego woli. I tutaj jeszcze mamy Jerusalem Post, który jest również obecny chyba w języku polskim. I tutaj pierwotnie lewicowa gazeta, anglojęzyczna, po 1989 roku przejęta przez Hollinger Group, która no, troszkę zmieniła oblicze tej gazety i tutaj poruszane są wątki związane z multikulturowością Izraela, czyli jest brana pod uwagę bardzo mocno strona hasycka. No i tutaj jest duży artykuł na temat ostatnich wyborów do Rady Miasta w Jerozolimie.
I o tym artykule powiemy Państwu o godzinie 9:00. Jeżeli pan Aleksander Rosenfeld ma czas, żeby pozostać w studio, to był premierowy przegląd prasy izraelskiej. Do tych przeglądów prasy no, wrócimy albo nie wrócimy.
Mam nadzieję.
Pożyjemy, zobaczymy. 8:09 to krótki przegląd prasy polskiej. Na drugiej stronie Rzeczpospolitej. Bardzo ciekawa tabelka dotycząca rozwoju wybranych gospodarek Unii Europejskiej. Z tej tabelki wynika, że najlepiej rozwijają się dwie gospodarki. Polska i węgierska. Tak jest na drugiej stronie. Pierwsza strona Rzeczpospolitej to są wykresy z kolei spółek pana Leszka Czarneckiego. Ile tracą i w jakim tempie pracą. Polska The Time z kolei wróciła do święta 11 listopada. Ćwierć miliona Polaków świętowało stulecie odzyskania niepodległości w Warszawie. Patrzę, czy data tej gazety, czy przypadkiem nie mam. To nie jest dzisiejsza gazeta, ta? Patrzę na gazetę z 13. Ta Rzeczpospolita jest z czwartku, czyli dzisiejsza gazeta Polska Codziennie. Nie kupujcie gazu od Putina. Duży artykuł na temat tego, co się dzieje w sektorze najbardziej newralgicznym. Z kolei Puls Biznesu. Czarnecki mówi szach. O to już cytowałem, że chce się skronić pod parasolem Stanów Zjednoczonych i zażądać miliardów złotych od Polski odszkodowania. Czy to mu się powiedzie, czy nie, pożyjemy, zobaczymy. Z kolei nawet dziennik Fakt trafił na nasze biurko, tutaj do naszego studia. Zedrą z ciebie podatek. Zwalczasz smog, zedrą z ciebie podatek. Fatalny błąd w ustawie. Dopłaty do pieców i ocieplenia domów traktowane jak dochód. Pisze dzisiejszy Fakt. Gazeta Wyborcza oczywiście na pierwszej stronie o aferze KNF. Afera KNF się rozkręca. Prawnik, którego szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski chciał zatrudnić w banku Leszka Czarneckiego w zamian za korupcyjny układ, został też posłany do Rady Nadzorczej plus banku należącego do Zygmunta Solorza. Teraz patrzę na dziennik Gazetę Prawną. Ziobro przerzuca ryzyko na banki. Koncepcja klucze za dług, sądowe przewalutowanie, czasowa obniżka spłat, w skrócie duże odciążenie najgorzej radzących sobie kredytobiorców zakłada najnowszy projekt szefa resortu sprawiedliwości. To jest w dzienniku Gazecie Prawnej i gdzieś w którejś z tych gazet pisze o przyszłości Donalda Tuska. Wczoraj były prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział, że jest pewny, że Donald Tusk już wie o tym, że wróci do polskiej polityki. Pamiętają Państwo pewno, a może nie pamiętają, ale tutaj w Radiu Wnet, w Poranku Wnet, w Radiu Dwóch Stolic we wtorek gościem był minister spraw zagranicznych, który pokazał tą ścieżkę polityczną premiera Donalda Tuska i stwierdził właściwie wyraźnie, że od momentu drugiej swojej kadencji jako szefa Rady Europejskiej już nie reprezentuje interesów Polski, bo na to stanowisko został wskazany przez panią kanclerz Angelę Merkel, więc właściwie minister spraw zagranicznych twierdzi, że nie widzi możliwości jego powrotu na polską scenę polityczną. To był może troszeczkę za długi przegląd prasy.